Świąteczny Zborze, posłuchajmy Słowa Bożego, które chciałbym, aby było podstawą naszego dzisiejszego zwiastowania. Myślę, że tekst jest nam wszystkim doskonale znany. Moglibyśmy go nawet z pamięci zacytować, ale chciałbym, żebyście wsłuchali się w każde z tych słów, bo może dziś odkryjemy w tym tekście coś nowego. Dzieje Apostolskie, 9 rozdział. Szaweł ciągle jeszcze pałał nienawiścią i chęcią zabijania uczniów Pana. Udał się do arcykapłana i poprosił go o listy do synagog w Damaszku, aby mógł, jeśli by znalazł jakichś zwolenników tej drogi, zarówno mężczyzny, jak i kobiety, uwięzić ich i przyprowadzić do Jeruzalem. Gdy się już zbliżał w swojej podróży do Damaszku, nagle otoczyła go światłość z nieba. Kiedy upadł na ziemię, usłyszał głos, który mówił: Szawle, Szawle, dlaczego mnie prześladujesz? Zapytał więc: To jesteś, Panie. On odpowiedział: Ja jestem Jezus, którego Ty prześladujesz. Wstań jednak i wejdź do miasta, tam Ci powiedzą, co masz czynić. Ludzie, którzy razem z Nim byli w drodze, stanęli oniemiali. Słyszeli bowiem głos, ale nikogo nie widzieli. Szaweł natomiast podniósł się z ziemi, a kiedy otworzył oczy, nic nie widział. Wtedy wzięli go pod rękę i wprowadzili do Damaszku. Przez 3 dni nic nie widział, ani nie jadł, ani nie pił. W Damaszku mieszkał pewien uczeń o imieniu Ananiasz. Pan powiedział do niego w widzeniu: Ananiaszu. Wtedy on odpowiedział: Jestem, Panie. A Pan mu oznajmił: Wstań i idź na ulicę prostą. I w domu Judy poszukaj Szawła z Tarsu. Właśnie się modli. I zobaczył w widzeniu, jak człowiek o imieniu Ananiasz wszedł i położył na nim ręce, aby przejrzał. Wówczas Ananiasz odpowiedział: Panie, słyszałem od wielu, ile zła wyrządził ten Twoim świętym w Jeruzalem. Tutaj także ma władzę od arcykapłanów uwięzić wszystkich, którzy wzywają Twojego imienia. Pan jednak odpowiedział: Idź, bo wybrałem go sobie za narzędzie. On zaniesie moje imię do pogan i do królów, i do synów Izraela. Pokażę mu też, jak wiele będzie musiał wycierpieć dla mojego imienia. Wtedy Ananiasz poszedł, wszedł do domu, położył na nim ręce i powiedział: Szawle, bracie, Pan Jezus, który ukazał ci się na drodze, którą szedłeś, przysłał mnie, abyś przejrzał i został napełniony Duchem Świętym. Wtedy natychmiast, jakby łuski spadły z jego oczu, odzyskał wzrok, wstał i został ochrzczony. A gdy się najadł, odzyskał siły. Jakiś czas spędził z uczniami w Damaszku i zaraz w synagogach zaczął głosić, że Jezus jest Synem Bożym. Panie, w tym świętowaniu pozwól nam zrozumieć, co chcesz nam powiedzieć o swoim Kościele. Co chcesz nam powiedzieć o naszym powołaniu? Co chcesz nam ukazać poprzez Twoje słowo, które gdzieś gości w naszych myślach? Amen. Drogie siostry, drodzy bracia w Jezusie Chrystusie, no co może się wydarzyć na prostej drodze? Nie tylko na ulicy prostej, ale na prostej drodze. Wielu z nas takimi prostymi drogami podróżuje, wielu z nas proste zadania wykonuje codziennie i nie liczymy, że coś nagłego na tej drodze może się wydarzyć. Przyznam się, choć może nie jest to dziś jakąś wielką chlubą, moja żona powiedziała, zadając mi dziś pytanie, dlaczego mieliśmy małe opóźnienie albo duże nawet opóźnienie z wyjazdem, że jak zdradzę powód tego opóźnienia, żeby nie musiała być tak kolorowa jak jej marynarka, a jest taka no dosyć, ja tych kolorów nie rozróżniam, to jest różowy, tak? Mężczyźni mamy z tym problem, ale dla mnie to jest czerwony, okej. Okay. Kochani, no wszystko było proste. Ksiądz Marek zaprosił, bardzo dziękuję za to zaproszenie. Zaproszenie przyjąłem, przypomniał się, we wtorek czy w środę mieliśmy telefon. Cały tekst już miałem gdzieś tam w sobie przetrawiony. Napisałem słowo, no i dziś rano dostałem zupełnie inną wizję. No i stąd to opóźnienie. Zupełnie inaczej mam wam dziś ten tekst zwiastować. Na tej prostej drodze, którą miałem wyznaczoną i myślę, którą podąża wielu z nas, rozważając ten tekst, a tu w Dzięgielowie, myślę, był słyszany nie raz i nie dwa, a może i 1000, ale 2000 razy, bo mówi on o nawróceniu, o tym, jak Jezus staje w życiu człowieka i do niego przemawia i zmienia jego prostą, dotychczasową drogę, albo czasami trudną i zawikłaną, to dziś chcę wam powiedzieć, że ten tekst dla mnie, przez to, co otrzymałem, mówi nam i pokazuje nam obrazy Kościoła. My, wy również tworzymy część tego Kościoła, albo ten tekst pokazuje nam jeszcze może bardziej, patrząc tak partykularnie, jednostkowo, obrazy naszych zborów i naszych rodzin. Ja odnalazłem w tym tekście 13 obrazów, różnych obrazów Kościoła i do tego dodałem jeden taki wzięty z życia, z wydarzeń, które ostatnio miały miejsce. Pierwszy Kościół. Kościół, zabrzmi to strasznie, fundamentalistyczny. Kościół, który bardzo literalnie czyta słowo i bardzo literalnie to słowo wypełnia. Wiem, że wtedy nie było Kościoła, ale to jest Kościół i to jest wyobrażenie o tym, jak duchowość społeczności powinna wyglądać właśnie Szawła. Czy on coś złego zrobił? Czy on źle działał? Czy ta nienawiść, która była w jego sercu, była rzeczywiście zła? Czyż on walczył o czystość swojego Kościoła? O czystość tego, w czym został wychowany? W czym poznał? Co było jego prawem? Te zadania wszystkie, które miał zbór w Jerozolimie, to nie był zbór, wiadomo, to co się wtedy tworzyło wokół świątyni. Faryzeusze, te zadania, które mieli do wypełnienia, wypełniali z niesamowitą pieczołowitością. I nagle pojawia się jakaś sekta. Nagle pojawia się jakaś grupa ludzi, którzy idą za Chrystusem, którzy Chrystusa wyznają, którzy nawet po jego ukrzyżowaniu przychodzą i wciąż opowiadają o nim. Oni są zagrożeniem. Przecież z takimi trzeba walczyć. Nasze czasy. Gdy pojawia się jakiś nowy kościół, gdzieś powstaje, ja wczoraj jechałem do Bielska, widziałem zaproszenia na nabożeństwo do kościoła, o którym jeszcze nie słyszałem, muszę gdzieś sobie to wygooglać, dopiero nie miałem czasu. Gdy pojawia się na jakiś nowy kościół, do którego może nasi sąsiedzi albo członkowie rodzin idą, aby słuchać Bożego Słowa, tak wierzę, że w kościele powinno być, to czy nie zadajemy sobie pytanie, czy to przypadkiem nie jest sekta? No bo jak wiemy, że ktoś poszedł do kościoła zielonoświątkowego, do kościoła baptystów, może adwentystów, no to wiemy, już mamy jakąś wiedzę o tym kościele. Ale gdy pojawia się coś zupełnie nowego, to pojawia się też w nas strach i od razu zamknięcie na to, co nowe. Taki był Szaweł. Czy on źle działał? Że chciał pójść i aresztować tych, którzy wyznawali Chrystusa? Kościół modlący się. Ananiasz. On miał już styczność z Chrystusem. On rozmawiał z Bogiem. Musiał być człowiekiem dużego ducha, bowiem Bóg do niego przemawiał i Bóg dał mu wizję. Ananiasz modli się i dostaje zadanie, trudne zadanie. Pójdź do człowieka, który mieszka w tej chwili na ulicy Prostej, podejdź do niego i go pobłogosław. Kim jest ten człowiek? To Szaweł. Ten, który przyszedł prześladować, aresztować, a może nawet zaprowadzić na śmierć tych, którzy są wyznawcami Chrystusa. Modlący się człowiek, człowiek będący mocno umocowany w Kościele, zaczyna osądzać. Kościół osądzający. Macie też tak czasami, że ktoś mówi, pójdź do niego, pójdź do niej, a w nas jest automatyczna blokada, przecież ta osoba nie może być w kościele, przecież ta osoba nie zasługuje na łaskę Bożą, przecież ta osoba nie zasługuje na to, żebym położył na niej swoje ręce, bo popełniła takie, a nie inne czyny. Od razu osądzamy i my od razu wiemy lepiej. Pomimo tego, że Bóg nam daje jasne i wyraźne zadanie. My jesteśmy jak gdyby w kościele ministerstwem sprawiedliwości i prawdy. Nawet Bogu potrafimy powiedzieć, że On się myli. Mieliście już tak nieraz? No ja tak miałem, przyznaję. Kościół nawrócony. No w tym miejscu chyba o tym dużo nie trzeba mówić, tak? Szaweł staje się Pawłem dzięki ingerencji Boga. Na prostej drodze, którą szedł i do prostych zadaniach, które wykonywał, nagle Bóg do niego przemawia i zupełnie tę drogę jego życia w sposób absolutnie diametralny odmienia. Staje się zupełnie innym człowiekiem. Zostaje nawrócony przez tego, którego prześladował, przez Jezusa Chrystusa. I gdy się nawrócił, gdy został nawrócony, zaczyna żyć w kościele w przygotowaniu. 3 dni nie je, nie pije, pości i modli się. I to jest chyba jeden z najciekawszych obrazów współczesnego kościoła. Kościół w przygotowaniu. Bo z jednej strony jest to kościół, który jest jeszcze trochę zaślepiony. Który ma na swoich oczach łuski. Który nie wie co i gdzie się dzieje. To jest kościół, który jeszcze nie powstał z martwych do zupełnie nowego życia. Albo to też jest kościół, który na siłę klei te łuski, które chcą odpaść z oczu po to, żeby sam nie przejrzał i żeby inni nie przejrzeli. Kościół w przygotowaniu. Kościół ślepych i głuchych. Zobaczcie, ci, którzy byli z Pawłem, ci, którzy stali obok niego, jedni mówią, że słyszeli głos, ale nic nie widzieli, drudzy mówią w świadectwie, że coś widzieli, ale znowu głosu nie słyszeli. My często przychodzimy do kościołów, żeby posilać się Słowem Bożym i zobaczcie, że często dzieje się tak, że słyszymy to Słowo Boże, ale wychodząc z tego kościoła zachowujemy się tak, jakbyśmy go nie usłyszeli. Ono wpadło do naszych uszu, ale od razu wypadło. Często widzimy na własne oczy cuda, które się dzieją wokół nas. I w jaki sposób reagujemy? Ja ciągle mam taki przykład ze swojej praktyki duszpasterskiej, gdzie naprawdę doznaliśmy cudu uzdrowienia, w sumie zmartwychwzbudzenia osoby, która według lekarzy skazana była na śmierć. Osoba żyła jeszcze później 3 lata. Myślicie, że ci najbliżsi, którzy widzieli to wszystko, zmienili swoje życie i postępowanie, doświadczając tego cudu? To jest tak, choćby i Mojżesz do nich przyszedł i choćby i przyszli wszyscy, to i tak nie uwierzą. Takim czasami jesteśmy kościołem głuchych i ślepych, do których świadectwa nie przemawiają. To jest taki kościół troszeczkę też lodówkowy. Po co mamy lodówki w naszych domach? No po to, żeby tam przechować w miarę w świeżości pewne produkty, tak? To jest kościół, do którego światło wpada tylko wtedy, gdy otwieramy drzwi. I szybko je zamykamy, tak? Żeby ten chłód przypadkiem stamtąd nie uleciał. A to, co jest w środku, to ma swoją świeżość, ale też tylko przez określony czas. Później już się nie nadaje do spożycia. Ci bardziej zapobiegliwi kupili lodówki z zamrażarkami. Bo tam można coś włożyć. Jak się wyciągnie, to będzie świeże. Mamy z doświadczenia, to może znowu taki przykład, że wstyd się przyznać, ale mamy chyba 3 lodówki. I są w tych niektórych lodówkach takie rzeczy, które boimy się wprost wyciągnąć. I one tam są, no bo jedzenia się nie marnuje, trudno je wyrzucić, tak? ale już chyba straciły swoją przydatność do spożycia. I w takim kościele też czasami żyjemy. I to jest ta lodówka, to jest jeszcze pół biedy, ale ta zamrażarka to jest katastrofa dla naszego życia duchowego w kościele. Słyszysz? Jesteś karmiony, a nie chcesz tego spożywać. Marnujesz te dary, bo myślisz, że przydadzą się na później. Marnujesz sytuację i marnujesz to słowo, które Bóg wkłada w twoje serce, bo wydaje ci się, że nadejdzie czas, kiedy będziesz w stanie to użyć, albo bardziej się to przyda później. Nie. Korzystaj z tego teraz, dziś i jutro, bo inaczej będziesz ciągle kościołem w przygotowaniu. Zrób potrawę, którą się nasycisz i podziel się tą potrawą, tym słowem, które otrzymałeś od Boga, z innymi. I teraz taki przykład, wiem, że będzie bardzo drastyczny, z naszego życia. Kościół rzeki Odry. A może i choroby Odry. Kościół, który truje swoich wiernych. Albo sami się zatruwamy. Brakiem miłości, brakiem porozumienia, brakiem pojednania, brakiem możliwości, chęci porozmawiania z drugą osobą, spojrzenia tej osobie w oczy. Słuchajcie, nie ma idealnie czystej rzeki. Gdyby zbadać nawet u samego źródła, to często znaleźlibyśmy tam jakieś zanieczyszczenia. Nie ma idealnie czystej rzeki, ale jest stężenie, przy którym, tak jak stało się w Odrze, wszystko, co żyje, zdrowe, silne, mocne osobniki, które mogły zagwarantować przetrwanie całych gatunków, zostają zabite. Czym się karmimy w kościele? Ile mamy tlenu? Czy Bóg, spoglądając na to, jak działamy, będzie chciał ten ekosystem ciągle natleniać swoim słowem, czy powie, chociaż to obiecał w potopie, że tego nie zrobi, ale koniec? Musi przyjść nowe? Nie zadziałaliście? To, co mieliście zrobić, niestety zawiodło, a wręcz zatruliście się sami. Jest piękny przykład Kościoła, który zaczyna działać. Po 3 dniach wstaje z martwych. Po 3 dniach przemyśleń swojej sytuacji. Po 3 dniach modlitwy wstaje z martwych i rusza w pracę. To jest Kościół, w którym Jezus powołał nas wszystkich, a żeby było nam troszeczkę prościej i łatwiej iść, powołuje liderów, którzy w każdym z wymienionych wcześniej kościołów potrafią rozmawiać, którzy mają dar i modlą się o Kościół Jezusa Chrystusa, którzy zwiastują, którzy nie są wolni od błędów. Tak też proszę na duchownych, nie patrzcie. Ale działają i chcą dobra Kościoła. Nie zawsze są w tym Kościele zrozumiani i docenieni. Dlatego w tym miejscu i w tej chwili chciałbym podziękować księdzu radcy Markowi za tworzenie w swojej służbie tego kościoła. Kościoła, który wyruszył już w drogę i który działa. Bycie jego strażnikiem i czasami strażakiem. Łagodzenie niektórych sporów i napięć pomiędzy kościołem fundamentalistycznym, kościołem liberalnym, kościołem przebudzonym, nawróconym, kościołem, który jest w lodówce i kościołem, który chce działać. I Marku, będzie nam ciebie bardzo brakowało w synodzie. Rozmawialiśmy o tym. No po prostu będzie brakowało. Kościół na ulicy Prostej w Damaszku. Wiemy sami z doświadczenia, że prosta ulica nie zawsze jest prosta, tak jak proste zadania nie zawsze są proste, ale Kościół na ulicy Prostej łączy wszystkich i w tym Kościele na ulicy Prostej odnajdują się wszyscy. Z tych kościołów, które wcześniej wymieniłem. Tam potrafi się odnaleźć Ananiasz, którego Bóg przekonał. Tam potrafi się odnaleźć nawrócony Szaweł, który stał się Pawłem. Tam potrafią naładować akumulatory wszyscy ci, którzy przychodzą po to, aby Bóg rzeczywiście przez nich działał i do nich przemawiał. To Kościół, który przygarnia wszystkich. Kościół, który nikogo nie wyrzuca poza nawias. Kościół, w którym każdy odnajduje swoje miejsce na tym etapie rozwoju duchowego, na którym właśnie się znajduje. To jest Kościół otwarty, ale są też kościoły zamknięte. Czy my jesteśmy jako wspólnota kościołów ewangelickich, różnych parafii, wspólnotą otwartą czy też zamkniętą? I nie chodzi mi o same budowle kościołów, które zamykamy praktycznie przez 6 dni tygodnia i otwieramy tylko raz w tygodniu na kilkanaście chwil. Czy jesteśmy kościołem otwartym? Czy jesteśmy kościołem oceniającym, sędziowskim? Jesteśmy kościołem zapraszającym? Czy też kościołem, z którego uciekają nam dopływami ci, którzy mieliby tworzyć naszą przyszłość? Jesteśmy kościołem zapraszającym czy kościołem odstraszającym? Zadajmy sobie pytanie, patrząc chociażby na liczby. I to nie, że Bóg przestał działać, tylko może my źle odczytaliśmy misję i zadanie, które Bóg powierzył w moje, wasze serce. Odnalazłem w tym tekście, który przeczytałem, jeszcze kościół spektakularny. Wiecie, jaki to jest kościół spektakularny? Taki, który lubi się pokazać, nie? Dlaczego? Słuchajcie, czy Szaweł nie mógł pójść do Jerycha, do Betanii, nie mógł pójść do Kany i tam wypełnić to zadanie? Dlaczego poszedł do Damaszku? 300 kilometrów po dzisiejszych drogach, 300 kilometrów. Słuchajcie, w dużym mieście mógł tych chrześcijan zgarnąć całkiem spore ilości. On się chciał pokazać, on się chciał wykazać. Czasami taki kościół nam też jest potrzebny po to, żeby gdzieś zabłysnąć i się pokazać, ale nie ma kościołów spektakularnych, które przetrwają dłuższy czas, patrząc nawet na amerykańskie wielkie kościoły. Widzimy, że nie ma takiego kościoła, który by przetrwał przez kilkadziesiąt lat. Bo zawsze gdzieś taki kościół, który ciągle nastawiony jest na jakieś mega przeżycia, na mega wielką ilość, wypala się. I tego też musimy doświadczyć i to też musimy zrozumieć. Szczególnie w tych chwilach i w tych momentach, gdy wydaje nam się, że w Kościele jest nudno, że już nic nowego nie odnajdziemy i zaczynamy poszukiwać innych spektakularnych, różnych dla nas przeżyć. W innych wspólnotach, w których, uwierzcie mi, po kilku miesiącach, latach nastąpi we wszystkich wypalenie i stwierdzimy, tu już też nic nowego nie osiągniemy. Więc ten Kościół, który jest w jakiś sposób nam potrzebny, choćby od czasu do czasu, nie może nas zaślepić i nie może spowodować, że małe wspólnoty opustoszeją. Bo jak małe wspólnoty opustoszeją, to ten duży też nie będzie czym zasilany. I ważna sprawa, ostatni z obrazów, Kościół prześladowany. Nam się najczęściej kojarzy, cieszę się, że jest z nami Anielka, z Open Doors, z chrześcijanami, którzy są prześladowani gdzieś w krajach, w których nie ma wolności religijnej, wolności wyznaniowej. Ale zobaczcie i zadajcie sobie dziś pytanie, ja wiem, że teraz to będzie absolutnie politycznie niepoprawne, czy Kościół fundamentalistyczny, który gdzieś potrafimy odnaleźć w naszej przestrzeni, czy ten Kościół też nie jest atakowany i prześladowany wśród nas albo i nawet przez nas samych? Czy Kościół, który głosi takie bardzo fundamentalistyczne podejście do interpretacji, chociażby przykazań, nie jest prześladowany przez nawet samych chrześcijan, którzy mają bardziej liberalne poglądy, albo odwrotnie, ci, którzy mają bardziej liberalne poglądy, czy nie są prześladowani, albo może to za duże słowo, napiętnowani przez tych, którzy są fundamentalistami. A Chrystus na prostej chce zgromadzić nas dziś wszystkich razem, z jednej strony, z drugiej strony, przygarnąć i powiedzieć: wiem, że masz takie, a nie inne przekonania, wiem, że twoja duchowość jest taka, a nie inna, ale kocham ciebie takiego, jakim jesteś. I chcę dać ci wizję, wizję rozwoju. Chcę dać ci kolejny czas łaski, który doprowadzi cię jeszcze bliżej mnie do poznania tego, co jest dobre i co jest właściwe. W którym kościele dziś jesteś? I jaki kościół z Chrystusem dziś tworzysz? Czy twój plan działania to Boży plan? Czy idziesz dziś po właściwej drodze i na pewno Bóg kazał ci iść w tym kierunku, a nie innym? To pytania, z którymi chcę was zostawić w ten świąteczny dzień, dziękując raz jeszcze za zaproszenie. To pytania, które niech was sprowokują, nawet jeśli siedzicie ze mną gdzieś w którymś miejscu albo w całości nie zgadzaliście, to niech was sprowokują do pewnej refleksji i rozmowy między wami, między nami w Kościele. Niech spowodują, że coś zacznie się dziać, że będziemy rozwijali się na kolejnych czy w kolejnych etapach, w których jesteśmy, bo cała historia nawrócenia Szawła i jego życia pokazuje dynamiczny rozwój z jednej strony w drugą. Tkwienie w jednym miejscu jest błędem według dzisiejszej historii i nie jest Bożym zamierzeniem. I zakończę słowem: zdziwicie się, świeckiego człowieka, prezydenta Stanów Zjednoczonych Baracka Obamy, który powiedział: zmiana nie przyjdzie, jeśli będziemy czekać na innych ludzi lub na inny czas. Jesteśmy tymi, na których czekamy. Jesteśmy zmianą, której szukamy. Niech Pan Bóg wam tutaj, wszędzie, gdzie będziecie, w swoich rodzinach, w obfitości błogosławi. Amen. Pomódlcie się ze mną. Panie nasz i Boże, nam często wydaje się, że idziemy po prostej drodze, z własnymi przekonaniami, z własną mądrością, może nawet z przekonaniem o tym, że jesteśmy nieomylni. A Ty pokazujesz nam, że chcesz nas zmieniać. Pokazałeś to Szawłowi, uczyniłeś go apostołem, którego posłałeś świat, aby głosił chwałę Twojego imienia, a nade wszystko zbawienie w Jezusie Chrystusie. My dziś, spadkobiercy Twojego testamentu, miłości w Jezusie Chrystusie, musimy się skonfrontować z naszym podejściem do życia, do działania Kościoła w tym świecie. Musimy się skonfrontować się z tym i zrozumieć, na którym etapie naszego duchowego rozwoju w tej chwili jesteśmy. Musimy otworzyć się na innych, których może wykluczyliśmy albo których w ogóle odsunęliśmy na bok, bo nie zgadzają się z nami, mają inne poglądy, inne spojrzenie na świat i na życie. Ty nas dziś zapraszasz do swojego kościoła na ulicy Prostej, do wspólnej modlitwy, Twojego uwielbienia, do słuchania Twojego słowa, które może różnie dziś też zrozumiemy. Ale chcesz, abyśmy byli razem. Chcesz, abyśmy w tej wspólnocie Kościoła trwali, abyśmy budowali ją jako fundament, kamień węgielny dla kolejnych pokoleń. Nie kłócili i waśnili, nie dzielili i nie odchodzili i uciekali, nie zatruwali, ale budowali i wzrastali, wzmacniając się każdego dnia. Dziękujemy za ten zbór, za wszystkich, którzy go tworzą, którzy w tym zborze żyją i oddychają duchowo. Prosimy Cię o błogosławieństwo, siły i dary Ducha Świętego dla tego, który przewodzi w Twoim imieniu, dla księdza Marka, dla jego małżonki, dla rady parafialnej, dla wszystkich tych, którzy na różnych płaszczyznach działają dzięki darom, w których ich wyposażyłeś i prowadzą tę wspólnotę. Dziękujemy za nasze siostry, które pokazują nam i uczą, jak poświęcić się Tobie i jak oddać się Tobie w swoim życiu. Dziękujemy Ci za każdą i każdego, który tu dziś jest i za tych, których dziś z nami tu nie ma. Spraw, aby Twój głos przebudził nas do społeczności z Tobą, do trwania w Twoim Kościele. I pozwól, abyśmy budowali ten Kościół na Twój obraz i według Twojej wizji, a nie według własnego widzimisię. Obdarz nas wszystkich pokojem, zalecz wszelkie rany, które gdzieś powstały. Spraw, abyśmy potrafili przygarniać, a nie odrzucać, budować, a nie niszczyć. Prosimy Cię o to w mocy Ducha Twego Świętego. Amen. Pokój Boży, który przewyższa wszelki rozum, ten niechaj strzeże serc, myśli waszych w Chrystusie Jezusie, Panu i Zbawicielu naszym. Amen.